Bardzo dziękuję za to zaproszenie i cieszę się, że w tym takim szczególnym dniu, którym dzisiaj dla nas współpracujących z ojcem Krąpcem jest ten właśnie dzień 8 maja rocznicowy, mogę w jakiś sposób włączyć się i coś również tutaj Państwu o tej wielkiej sylwetce ojca Krąpca powiedzieć. Wspominamy pewnych ludzi, wspominamy pewne osoby, pewne dzieła, jakby w dwóch celach. Z jednej strony ku pokrzepieniu i taki też jest cel właśnie. Chcemy tych ludzi, którzy znaczyli i znaczą historię polską, wspominać ku pokrzepieniu, że nasza polska historia, nasza polska kultura miała i ma na pewno też wielkich ludzi. I z drugiej strony właśnie wspominamy ich także ku nauce. Chcemy właśnie jakby z tego wspomnienia coś dla siebie wziąć, coś zabrać, by czegoś się właśnie od nich uczyć i w jaki sposób w tej właśnie sytuacji polskiej, naszej codziennej żyć i odnajdywać. Nie będę już w tej chwili przybliżał Wam sylwetki ojca Krąpca, kim był, bo sam najlepiej to uczynił, więc każdy mógł naocznie i zobaczyć, jak wyglądał, podpatrzeć jego właśnie i ruchy i sposób wypowiadania się, ale też i jakby przybliżyć sobie ten charakter tego wielkiego człowieka. Natomiast zwrócę uwagę jakby na dwie rzeczy. Z jednej strony na jego właśnie dorobek na rzecz uniwersytetu i Polski, i w drugiej części, na ile nam czas pozwoli, właśnie zwróciłbym uwagę na to, co jest szczególne. Mianowicie jego koncepcja filozofii, to jest koncepcją nazwaną filozofią metafizyczną, która pojawia się po raz pierwszy w dziejach historii polskiej. Jeśli mieliśmy w historii filozofii polskiej logików, etyków, historyków, to nigdy nie było metafizyka. Pierwszym w dziejach Polski właśnie metafizykiem będzie ojciec Krąpiec. I równocześnie on, czy z nim, to pojęcie metafizyki, czy też właśnie tego typu filozofowania będzie zawsze związane. Stąd jak będziemy kiedyś, będą Państwo nad grobem, na mogile w Lublinie, tam oprócz informacji, że był rektorem, że był dziekanem, że był dominikaninem, jest napis właśnie metafizyk. I drugi jego wielki dorobek to jest właśnie koncepcja człowieka. Koncepcja człowieka, osoby, która stoi u podstaw, tu jak często przewijało się właśnie ludzkich działań, ludzkich dokonań. Te dwie rzeczy są wielkim dorobkiem, który właśnie zawdzięczamy ojcu Krąpcowi. Powróćmy do pierwszej sprawy. Przez 13 lat był rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasach bardzo trudnych. To jest rok 1970-1983. Otóż obejmuje KUL, kiedy za czasów stalinowskich wszystkie uczelnie, zwłaszcza katolickie, były zamykane, szkoły zresztą różnego rodzaju katolickie były zamykane i taki sam był również cel co do KUL-u. Maksymalnie ten KUL osłabić i w związku z tym zlikwidować albo pozostawić jako taką przybudówkę Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Właśnie w zamierzeniu ówczesnych władz komunistycznych KUL miał pozostać małą uczelnią, kształcącą kandydatów do kapłaństwa i siostry zakonne. Z tej racji właśnie władze Polski Ludowej przez Ministerstwo Oświaty wpierw dokonały zamknięcia świeckich wydziałów, a więc przed rokiem 70. zostały zamknięte świeckie wydziały. Jakie? Filologia romańska, angielska, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo i inne. Oraz państwo narzuciło limity przyjęć ile można było przyjmować na poszczególne wydziały i kierunki. Pierwszym więc zadaniem nowego rektora było ratowanie uniwersytetu. Ratowanie uniwersytetu i odbudowa jego struktury naukowej i równocześnie materialnej. Rozpoczęła się więc próba odbudowy struktury naukowej. Dzięki jego wysiłkom została odbudowana i poszerzona przede wszystkim naukowo-dydaktyczna baza KUL-u. W roku 70 zorganizowano międzywydziałowy zakład leksykograficzny, ten, o którym tutaj ojciec Krąpiec wspomniał, który podjął redakcję Encyklopedii Katolickiej i rozpoczęto wydawanie tejże encyklopedii. Dalej w 72 utworzono Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej. Od 84 został ten instytut nazwany Instytutem Badań nad Polonią Zagraniczną i Duszpasterstwem Polonijnym. I w tym samym roku, w 70 reaktywowano sekcję filologii romańskiej, w 82 roku sekcję filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym, a w 81 roku reaktywowano Wydział Nauk Społecznych z takimi sekcjami jak psychologia, pedagogika, socjologia, a w 83 sekcję prawa i prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. Otóż to pokazuje ten jego wielki wysiłek odbudowy uniwersytetu jako takiego. Pamiętajmy, że Uniwersytet Lubelski był jedyną uczelnią, która kształciła dla całej Polski inteligencję. Nie tylko dla wyższych seminariów, wykładowców, ale to było jedyne miejsce, skąd można było kształcić i odbudować polską inteligencję, bo pamiętamy dzieje historii naszej, ta inteligencja polska została właśnie wycięta, wystrzelana okrutnie w Katyniu, co niedawno przeżywaliśmy, w tym kontekście także wielkiej tragedii, a następna część inteligencji została zniszczona, wytępiona, wyginęła w obozach koncentracyjnych przez Niemców. Ta część, która pozostała, była w różny sposób właśnie prześladowana w czasach komunistycznych. Stąd też KUL staje się jakby miejscem odbudowy tkanki inteligencji polskiej dla wszystkich środowisk i nie tylko środowisk katolickich. W tym więc tutaj sensie i w tym kontekście nieoceniona jest tutaj praca ojca Krąpca na rzecz nie tylko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także na rzecz Polski. Drugi element, który związany jest z uniwersytetem, to jest odbudowa materialna. Odbudowa materialna. Otóż trzeba pamiętać, że od początku swego panowania komuniści oczywiście w różny sposób prześladowali uczelnie i instytucje kościelne. W przypadku KUL-u nastąpiło to w ten sposób, że narzucono potężne, drakońskie podatki. Podatki, których była niemożliwość płacenia. Opodatkowywane były również ofiary na KUL przeznaczane. W związku z czym, ponieważ KUL nie mógł tych podatków płacić, następowała konfiskata. Konfiskata dóbr, które KUL posiadał, pola i ostatecznym krokiem było wejście państwa na hipotekę uniwersytetu. A więc cały uniwersytet został po prostu zajęty jako dłużnik. Stąd też cokolwiek wpływało na konto, jakikolwiek pieniądz nie mógł być podejmowany, w ten sposób chciano co? Doprowadzić do ruiny materialnej. I jak wspominał często ojciec Krąpiec, już właściwie plany miasta były zrobione, już na miejscu kulów były wskazane, co tam ma się znajdować i zresztą rozpoczęto tam budowę między innymi hotelu, który do dnia dzisiejszego istnieje. I otóż tu była wielka jego praca i równocześnie wielka jakaś mądrość, stanowczość, ale też i roztropność i umiejętność rozmawiania właśnie z tymi władzami, tak jak tutaj wspomniał chociażby z Gierkiem, czy tutaj konkretnie ze szlachcicem, dzięki któremu udało się zejść po raz pierwszy, jak często powtarzał, raz w historii polskiej państwo zeszło z hipoteki właśnie, na którą weszło. Dzięki temu rozpoczęto rozbudowę kulu, dzięki temu zaczęto gromadzić na nowo studentów i to był ten wielki, wielki wysiłek, dzięki któremu właśnie przetrwał kul raz jako właśnie uniwersytet, a z drugiej strony jako pewna uczelnia, która kształci i gromadzi naukowców nie tylko z Polski, ale ze świata. W momencie, kiedy papieżem zostaje Jan Paweł II, oczywiście ojciec jeździ po całej Europie, ale zwłaszcza po Kanadzie i gromadzi właśnie te fundusze, dzięki którym będzie można rozpocząć i budować kolegium Jana Pawła II, które w tej chwili jest właśnie tym nowym gmachem uniwersytetu. W tym też czasie uniwersytet nabiera właściwie największego znaczenia międzynarodowego. Nie ma rozpoczynającego się roku akademickiego, w którym nie uczestniczyliby wszyscy ambasadorowie z Polski, którzy byli w Polsce. Różnego rodzaju przedstawiciele zagraniczni. Kul wtedy właśnie w ten sposób wchodził w ten orbitę międzynarodowych uczelni, ale też równocześnie właśnie jeśli był znany w jakiś sposób jakiś uniwersytet szeroko w świecie, to przede wszystkim był to znany właśnie Uniwersytet Katolicki, Lubelski Uniwersytet Katolicki. Jeśli Lublin był jakoś znany, to był przede wszystkim znany z tego Uniwersytetu Katolickiego. To jest ta pierwsza część, którą oczywiście trzeba by było bardzo szeroko omawiać, ale by przynajmniej jakiś taki obraz Państwu nakreślić. Jego dorobek, jego właśnie dzieło związane z funkcjonowaniem uniwersytetu tak co do strony materialnej, jak i od strony tej naukowej. I wyobraźmy sobie, że nie byłoby tego uniwersytetu. Wyobraźmy sobie, że tego uniwersytetu by brakło właśnie w tych latach w Polsce. Przypuszczam, zupełnie byśmy byli dzisiaj w innej sytuacji mentalnej, w innej sytuacji właśnie jeśli chodzi o ludzi, którzy ciągle mimo wszystko sprzeciwiają się pewnym tendencjom, które prowadzą to społeczeństwo w jakimś kierunku. Więc jest to na pewno rzecz, która wymaga osobnego dopowiedzenia, ale też i dowartościowania. Gdyby tego uniwersytetu nie było, nasza polska kultura, humanistyka, ale też i życie społeczne i kościelne na pewno wyglądałoby inaczej, na pewno byłoby bardzo, bardzo ubogie. Natomiast jako filozof, bo to, że całe swoje życie poświęcił czemuś, tej pracy takiej zewnętrznej, to oczywiste jest i to jest widoczne. Natomiast był z powołania i ze swego jakby takiego przekonania filozofem. Takich ludzi się bardzo rzadko spotyka, bo jest wielu wykształconych oczywiście filozofów, tak jak mamy wielu wykształconych i profesorów i naukowców, ale z takimi prawdziwymi filozofami, mistrzami w tej dziedzinie, to spotykamy się rzadko. I zresztą jak patrzymy w historię filozofii, to są takie filary. Platon, Arystoteles, Augustyn, Tomasz, proszę zobaczyć. To są filary, od których dopiero odbija się światło całej filozofii. I tak właśnie w czasach współczesnych w historii filozofii jest Krąpiec. Otóż Jak przystało na humanistę i wielkiego filozofa, obejmuje swoim zainteresowaniem wszystkie dziedziny. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić tu uwagę dzisiaj, to na dwie, które były mu najbardziej bliskie i z których właściwie wszystko wyrastało. Pierwsza to jest metafizyka i druga to jest właśnie antropologia. Otóż termin metafizyka był zasadniczo od starożytności synonimem filozofia. To w czasach nowożytnych, począwszy właśnie od Kartezjusza, a później zwłaszcza od Kanta, ten termin nabrał innego znaczenia, czasem pejoratywnego, albo dzisiaj jak nie wiemy, o czym tam coś jest, to mówimy jakieś tam metafizyczne gadanie albo jakieś metafizyczne idee. Tymczasem właśnie od samego początku termin metafizyka oznaczał filozofia. Filozofia, jak wiemy, jest sztuką mądrości, nauką mądrości. I otóż filozofię, którą ojciec uprawiał, nie tylko uprawiał, ale którą jakby na nowo sformułował współczesnemu Polakowi, ale nie tylko Polakowi, tym się miałaby charakteryzować, że jej przedmiotem jest właśnie świat realny, ten, który dotykamy, że celem tej filozofii jest dostarczenie rozumienia świata, rozumienia człowieka, rozumienia ludzkiego działania. I tak pojmowana filozofia, ona służy czemu? Czy komu? No wpierw służy człowiekowi, bo jeśli zrozumiemy, to jakby w pełni realizujemy swoją ludzką naturę, naturę, że jesteśmy istotami rozumnymi. A z drugiej strony tak rozumiana filozofia służy kulturze, szeroko rozumianej kulturze. Na kulturę, pamiętamy, składa się cała dziedzina nauki, dalej etyka, dalej sztuka i technika i religia. Otóż jeśli mamy błędne rozumienie świata i błędne rozumienie człowieka, ten, który tworzy kulturę, czerpie z tego rozumienia, błędny będzie właśnie produkt kultury. Wówczas nie będziemy mieli do czynienia z kulturą humanistyczną, ale antyhumanistyczną. I to było jakby tym wielką troską ojca Krąbca, aby przywrócić na nowo filozofię filozofii, bo filozofia stoi u podstaw. Marksizm, który oczywiście został narzucony szkołom polskim, nie tylko polskim, ale szkołom polskim, był ideologią. Zabił to, co właściwie niosło ze sobą słowo filozofia. Bo marksizm, jak pamiętamy, nie miał wyjaśniać świata. Marksizm miał świat zmieniać. Filozofia marksistowska miała zmieniać świat i w ten sposób właśnie jakby preparować czy formować sobie mentalność człowieka. Tymczasem od początku filozofia miała nie zmieniać świat. Filozofia miała pomóc zrozumieć świat. I tak rozumianą właśnie filozofię nazwano od początku metafizyką albo filozofią metafizyczną. I otóż Krąpiec pojawia się, i to musimy być świadomi, jakby ten, który po Arystotelesie w średniowieczu, po Tomaszu, właśnie w XX wieku odnawia tę filozofię. A więc jest jakby tym trzecim filarem w dziejach historii filozofii, gdzie dopiero na nowo podejmuje właśnie tę filozofię po to, by ją raz właśnie sformułować, pokazać, jak jej się uczyć, czym ona w rzeczywistości jest, i po drugie właśnie przybliżyć ją polskiemu tutaj czytelnikowi, czyli polskiemu studentowi. Otóż chciałem tu przytoczyć fragment wypowiedzi, która pojawiła się w zeszłym roku z okazji pierwszej rocznicy miesiąca. Wypowiedź ta pochodzi od wybitnego mediawisty polskiego, pana profesora Markowskiego, który odnotował na temat Krąbca właśnie taką uwagę. Mieczysław Krąpiec, obok Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, do triady największych przedstawicieli klasycznego realizmu egzystencjalnego przynależy. To, co Arystoteles zapoczątkował i Tomasz uzupełnił, to Mieczysław Krąpiec dokończy. Jako jeden z najwybitniejszych i najbardziej twórczych umysłów filozoficznych ludzkości stworzył bowiem nowy, koherentny system filozoficzny, którym swoim dociekaniom i wnikliwym geniuszem ogarnął całą różnorodną rzeczywistość dostępną dla ludzkiego poznania. W wyniku tego otrzymaliśmy poza arystotelizmem i tomizmem nowy system filozoficzny. Dzięki niemu ten nowy system klasycznego realizmu egzystencjalnego XX wieku zajmuje wysokie, zaszczytne i godne miejsce w filozofii europejskiej w ogóle i stanowi wielkie wydarzenia w dziejach chrześcijańskiej kultury umysłowej. To jest świadectwo, które wydaje właśnie współczesny historyk filozofii o tym, czego dokonał Krąpiec i czego winniśmy być świadomi. A więc Krąpiec pojawia się w dziejach historii filozofii polskiej jako pierwszy w dziejach historii filozofii polskiej metafizyk. A więc ktoś, kto formułuje filozofię, której przedmiotem jest realnie istniejący świat i celem tego właśnie poznawania jest dotarcie do ostatecznych przyczyn istnienia, działania tego świata. Otóż króciuteńko, co jest charakterystyczne w rozumieniu filozofii, które tutaj ojciec Krąpiec podkreśla. Po pierwsze, że filozofia to jest pewien typ poznania. I musimy go odróżnić od innego typu poznania. Mamy na przykład poznanie matematyczne. Ktoś ma zdolności matematyczne. Mamy na przykład typ poznania historycznego. Ktoś właśnie wyróżnia się poznaniem historycznym. Ktoś ma typ poznania artystycznego i ktoś wyróżnia się tego typem poznania. Otóż tak samo jest pewien typ poznania filozoficznego. A zatem, jeśli przychodzimy na filozofię, to nie tyle uczymy się, co to jest filozofia, tylko uczymy się pewnego typu poznania, pewnych sprawności poznawania. I ten element tutaj wydobywa ojciec Krąpiec. Przypomina, że trzeba się nauczyć pewnego typu poznawania. On się różni od matematyki, od fizyki i tak dalej. Co jest charakterystycznego dla tak rozumianego typu poznania? Grecy określali to słowem teoria. Teoria. Dzisiaj to słowo zupełnie co inaczej, teoria znaczy. Tymczasem dla Greków to oznaczało ogląd, kontemplacja, namysł, czyli filozofia, czym się charakteryzuje? Ano pewnym typem oglądu czego? Rzeczy. Pewnym namysłem nad czym? Nad rzeczą. Pewną kontemplacją czego? Rzeczy. Otóż filozof jest ten jakby tym stałym kontemplatykiem rzeczy istniejącej. I cóż tam ma właśnie wykontemplować? Ano właśnie ma z tej rzeczy wydobyć to, co jest ukryte. Proszę zobaczyć, jeśli mamy to krzesło zwykłe, no to możemy go w retorcie chemicznej rozebrać na części, na elementy chemiczne, czy fizyczne, jakieś atomy. Ależ przecież tam w tym krześle jest złożona jakaś myśl. Ta myśl, która była projektem stolarza i ona jest w tej desce złożona. I to właśnie tę myśl odnajdujemy, patrząc na krzesło, poznając krzesło. Ale to trzeba się nauczyć, żeby odczytać właśnie w krześle taką myśl. I przecież jak siądziemy na krzesło, jest niewygodne, to co robimy? Zaraz narzekamy. A cóż to za partacz, że nam takie krzesło zrobił? Dialogujemy z tym, kto to krzesło zrobił, kto ten projekt wykonał, że jest niewygodne. W ten sposób jakby ojciec Krąpiec zwraca uwagę, że żyjemy w świecie, gdzie rzeczy są jak księgi, które trzeba czytać. I filozof jest po to, żeby uczyć się czytać właśnie świata. Do tego czasu uczyliśmy się w szkole czytać właśnie gazety, książki, poznawać opinie innych ludzi o świecie. Natomiast filozof ma sięgnąć do oryginałów, a oryginałem są właśnie rzeczy realne, a teorie to są już o rzeczach realnych. W związku z tym ta wielka sztuka polega filozofowania na tym, by nauczyć czytać się rzeczy. Cóż w tych rzeczach odczytamy? Ano właśnie odczytamy naturę rzeczy, że to jest krzesło. Przecież to nie parlament uchwala, że to jest krzesło, tylko odczytamy, bo taka jest tam złożona myśl, że to jest zwierzę, to jest człowiek, to jest dom. Co więcej, okazuje się, że w tych rzeczach odczytamy również coś więcej, cel, bo tam także jest zapisany cel, to jest krzesło do siedzenia, to jest ławka do oparcia się i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu filozof zaczyna pokazywać, że, czy odkrywać, że żyjemy w jakim świecie? Ano żyjemy w świecie racjonalnym, gdzie każda rzecz niesie w sobie myśl, zamysł twórcy, a jak przejdziemy do całego świata, stwórcy. I wówczas dopiero filozof zaczyna uświadamiać sobie, że jeśli jest mądry, to nie mądrością własnej głowy, ale mądrością rzeczy. To właśnie nasz rozum staje się mądry mądrością rzeczy. I rozum taki, który kieruje się właśnie prawdą rzeczy, będzie tak zwanym rozumem prawym. Kiedy rozum oderwiemy od rzeczy, następuje deprawacja rozumu. I to mamy właśnie, i to widzimy, w tak zwanych nurtach skrajnie racjonalistycznych. Człowiek myśli, że to on jest twórcą prawdy, że to on ze swego intelektu wyprowadza prawdę. Tymczasem nic bardziej błędnego. Okazuje się, prawda jest złożona w rzeczach realnych. I człowiek ma tę prawdę odkrywać i do tej prawdy dostosować swoje działanie. Wtedy będziemy mówili o rozumie prawym. Tak samo, kiedy nasze działanie będzie właśnie odpowiednie do dobra, będziemy mówili o prawej woli. A jakaż to będzie prawa wola? Ano taka, która postępuje zgodnie z dobrem, wybiera dobro, które czyni, które należy czynić. I to był jeden z takich większych wysiłków ojca profesora, który próbował właśnie na nowo przenieść do współczesności. Dlatego, że dramatem filozofii współczesnej było oderwanie ludzkiego poznania od świata rzeczy. Kant powiedział, rzeczy są niepoznawalne. W związku z tym to my im narzucamy formy. Kartezjusz podzielił świat na tak zwanych rex extensa, res cogitans, rzeczy myślące i materię. Ale materia jest z natury jaka? Irracjonalna. To my ją musimy racjonalizować. I otóż skutkiem tego ciągu filozoficznego, który odbił się później w całej kulturze, zobaczmy, mamy dzisiaj ekologię. Bo nikt nie chce się liczyć z prawdą rzeczy w środowisku. A jeśli chodzi o człowieka, mamy zakwestionowanie natury ludzkiej i wydaje nam się, że będziemy człowieka konstruowali naturę ludzką. Otóż filozofia zatem, o którą tutaj buduje tak zwana filozofia metafizyczna ojciec Krąpiec, właśnie ma służyć przede wszystkim do tego, aby nie wyprzedać myślenia za bezcen. Żeby filozof poznawał i stąd też drugim elementem, które wprowadza do filozofii, do metafizyki, to jest odróżnienie poznania od myślenia. Dziś bardzo często właściwie mamy do czynienia z myśleniem. Kiedy dokonuje się myślenia? Myślenie dokonuje się na obrazach, na pojęciach. Przechodzimy sobie od jednego pojęcia do drugiego, łączymy te pojęcia, rozdzielamy i to jest proces myślenia. Stąd też możemy mówić, że maszyny myślą. Ale myślenie to nie jest to samo, co poznawanie. Poznawanie to jest właśnie interioryzacja, czyli wchłonięcie w siebie treści rzeczy, które doświadczamy i wytworzenie teraz pewnego obrazu rzeczy. Porównujemy, czy on jest zgodny z tą rzeczą, czy niezgodny, i mamy prawdę wówczas lub fałsz. I wtedy dopiero zaczyna się właśnie kultura, kiedy mamy do czynienia właśnie z poznawaniem, a myślenie jest drugim procesem. Tymczasem znowu we współczesnej kulturze widzimy to, że zostało jakby zredukowane poznawanie na rzecz tylko i wyłącznie myślenia. I to był ten kolejny element, który właśnie wprowadza ojciec Krąpiec wraz z tą nową koncepcją filozofii, która oczywiście sięga korzeniami do historii filozofii, ale przede wszystkim do tradycji realizmu Arystotelesa i Tomasza, ale jest jakby na nowo przemyślana, na nowo sformułowana i na nowo opracowana. Tak rozumiana metafizyka, czyli filozofia, ma kilka celów według właśnie ojca spełnić. Pierwszy cel to ma dostarczyć tak zwanej wiedzy mądrościowej. Po studiach mamy bardzo dużo informacji, zauważcie, wiemy, z czego się samochód składa, wiemy, z czego komórka się składa, z czego atom się składa. Jest to wiedza informacyjna. Natomiast pozostaje problem właśnie wiedzy mądrościowej. I otóż czym ma się charakteryzować wiedza mądrościowa? Mamy pojęcie religijne mądrości, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Tu chodzi o pewne filozoficzne rozumienie mądrości, gdzie mądrość oznacza wiedzę o przyczynach. To już Arystoteles powie, że nie ten mądry jest lekarz, co przepisze nam jakieś lekarstwo i przestanie nas tam boleć brzuch czy głowa, ale ten jest mądry lekarz, który zna przyczynę naszej choroby. I otóż filozofia uczy poznania przyczynowego. A więc jeśli widzimy, że coś dzieje się w społeczeństwie, coś dzieje się w kulturze, to nie tylko możemy to opisywać i ubolewać, ale musimy poszukiwać przyczyn. Najpierw tych najbliższych przyczyn, a później tych ostatecznych przyczyn. I to dotyczy właśnie tego pytania najpierw istnienia świata, jaka jest właśnie ta przyczyna najbliższa istnienia mojego, istnienia drugiego człowieka i ta ostateczna przyczyna istnienia wszystkich rzeczy i całego świata. Jeśli to filozof dociera do tego, wówczas widzimy, ma wizję świata związaną, ma obraz świata jakby spójny. Na ten obraz świata może przekładać swoje wyniki nauk już szczegółowych. Dalej, wraz z tym poznaniem przyczynowym oczywiście mamy też możliwość nie tylko poznania przyczyny sprawczej, powiedzmy sobie tam istnienia, ale także i tej przyczyny formalnej, a i z przyczyny materialnej. To wszystko dopiero daje nam możliwość poznawania świata czy rozumienia świata. I drugi cel, na który zwraca uwagę ojciec Krąpiec w tejże właśnie metafizyce, to jest, że metafizyka ma nam dostarczyć przede wszystkim poznania rozumiejącego. Poznać, aby zrozumieć. Otóż od początku filozofia w ten sposób była postrzegana, że scire propter scire, nie scire propter uti, a więc nie poznać, żeby wiedzieć, jak but zrobić, nie poznać, jakby wiedzieć, jak kogoś użyć, ale poznać, żeby zrozumieć, kim jest człowiek, czym jest roślina, czym jest świat. Otóż to poznanie właśnie uzyskujemy dzięki i tylko i wyłącznie dzięki filozofii. I dzisiaj znowu tego typu poznania brakuje u podstaw nauk i u podstaw kultury. Bo jeśli biolog nie wie, kto to jest człowiek, proszę zobaczyć, to będzie przekładał swoje wyniki na takie rozumienie, jakie ma. Jego przekład będzie fałszywy. Jeśli teolog nie rozumie, kto to jest człowiek, także i jego wyniki będą fałszywe. Przekład jego wyników będzie fałszywy. A więc u podstaw wszystkich nauk leży właśnie rozumienie. Tymczasem nikt tego rozumienia nas nie uczy. To ma właśnie uczyć filozofia. Dalej, filozofia, o którą tutaj także, o którym mówimy, którą formuje ojciec Krąpiec, to jest filozofia, która ma być sztuką prawdziwie wolnego poznawania. Bo to, że jesteśmy wolni w poznawaniu, to każdy oczywiście jakoś tam doświadcza tego, ale czasami nawet nie jesteśmy świadomi, czym możemy być niewoleni. I oprócz takich niewoli fizycznych, których doświadczamy, czasami nie jesteśmy świadomi, ile właśnie jesteśmy w niewoli różnych teorii. Jeden jest tam zwolennikiem teorii, powiedzmy sobie, korpuskularnej materii, ktoś tam inny będzie falowej, ktoś tam inny kwantowej, jeszcze ktoś inny jakiejś innej teorii. Otóż dzisiaj człowiekowi grozi właśnie zniewolenie teoriami, że jesteśmy zwolennikami, wyznawcami teorii. Tymczasem filozofia realistyczna ma nas czego nauczyć? Właśnie jak być wolnym w poznawaniu. A tę wolność uzyskujemy w bardzo prosty sposób. Trzeba bardziej słuchać rzeczy niż teorii. Trzeba zacząć czytać rzeczy i od odczytania tej rzeczy dopiero formułować sobie swoją teorię. Dziś rzecz bardzo ważna, zauważcie kulturowo, bo wszyscy skazani jesteśmy na jakieś fakty prasowe, czy też fakty jakieś telewizyjne. I teraz o to chodzi. Albo się na tym zatrzymujemy i mamy obraz takiej rzeczy, jaki nam podano. Ale to nie jest rzecz, to już jest informacja o rzeczy. To nie jest już fakt, to już jest interpretacja faktu. A zatem trzeba wiedzieć, oczywiście, że informację otrzymują, ale trzeba wiedzieć, że to jest informacja o fakcie, że to jest obraz jakiegoś faktu, natomiast fakt gdzieś indziej jest. I docierać do tego faktu potrzeba. Filozof ma za zadanie, w jaki sposób docierać. No właśnie o to chodzi, zająć się bytem realnym. Stąd to często powtarzane przez ojca Krąpca. Świat realny jest właśnie tym przedmiotem zainteresowania. Byt realny, człowiek realny jest tym przedmiotem zainteresowania. Jeśli natomiast zajmiemy się już naszym językiem, który wypowiadamy o rzeczach, proszę zobaczyć, to już jesteśmy gdzie indziej. Jeśli zajmiemy się tym, w jaki sposób dana rzecz nam jest, ukazuje nam się w świadomości, to już jesteśmy dalej poza rzeczą. I tak dalej, i tak dalej. Stąd ten realizm, na który zwraca uwagę ojciec Krąpiec, jest tym fundamentem raz rozwoju człowieka jako istoty myślącej, a po drugie doskonałym jakby sposobem ochrony czy obrony przed manipulacją. Otóż nikt nas nie zmanipuluje, jeśli będziemy właśnie weryfikowali swoją wiedzę, swoje teorie właśnie w oparciu o rzecz. Właśnie docierania do rzeczy. Oczywiście są pewne fakty społeczne, gdzie nie mamy możliwości dotarcia, ale mamy właśnie ten obowiązek porównywać informacje jedną, drugą, trzecią i dochodzić do rzeczy. To było takim jednym z najbardziej newralgicznych punktów filozofowania ojca Krąpca. Z tego właśnie narodziła się metafizyka współczesna, realistyczna metafizyka i powiadam, jest to ewenement w kulturze polskiej, w filozofii polskiej, ale też dzisiaj jest to jedyna opracowana całościowo koncepcja właśnie filozofii, metafizyki w świecie. Gdy sięgniemy do podręczników światowych, jeśli chodzi o filozofię realistyczną, poza podręcznikiem ojca Krąpca nie znajdziemy całościowego przedstawienia przedmiotu tejże filozofii, sposobu jego ujaśniania, przyczyn i tak dalej. Drugą taką wielką dziedziną zainteresowań to była oczywiście antropologia, a więc problem człowieka. Pamiętamy, że w zależności od tego, jaki mamy paradygmat przy tworzeniu obrazu człowieka, taki też będziemy mieli, takie otrzymujemy też rozumienie człowieka. Był czas, kiedy formowano obraz człowieka w oparciu o paradygmat anioła, ducha, który został zamknięty w materię. To był platoński obraz człowieka. Później otrzymaliśmy w dziedzictwie obraz człowieka, który sformułował Arystoteles jako animal racjonale, zwierzęcia, które jest rozumne. Później pojawiły się różne obrazy człowieka, gdzie podstawą był jakiś aspekt jego działania. Pamiętamy definicję homo ridens, homo viator, homo symbolicus, homo electronicus i tak dalej, i tak dalej. Otóż w pewnym momencie zostaje wypracowana w kulturze właśnie łacińskiej, w kulturze chrześcijańskiej koncepcja człowieka jako osoby. A więc ani nie anioła, ani nie zwierzęcia, ale jako osoby. I ta koncepcja ma swoje oczywiście korzenie wczesne, bo na przełomie IV wieku przed Chrystusem, kiedy dokonują się tak zwane dyskusje chrystologiczne, czy Chrystus był Bogiem, czy Chrystus był człowiekiem, wówczas pojawia się ten termin osoba. On zostanie przeniesiony do teologii, tam będzie sobie swoją funkcję pełnił. Osobą też, pamiętajmy, jest anioł, tam jest swoje rozumienie osoby i osoba zostaje też, to pojęcie, przeniesione na człowieka. Kto to jest ta osoba? Otóż bazą jest właśnie rozumienie podmiotu, że człowiek to jest pewnym podmiotem, a więc bytem szczególnym, bo nie wszystko, co jest bytem, jest podmiotem. Krzesło jest bytem, ale nie jest podmiotem. Kamień jest bytem, ale nie jest podmiotem. Otóż, aby coś było podmiotem, musi co? Bytować w sobie, istnieć w sobie i co więcej, od wewnątrz się organizować. Krzesło nie istnieje w sobie i od wewnątrz się nie organizuje. A zatem widzimy, podmiotami są zasadniczo żywe substancje, żywe byty. I wśród tych żywych bytów, żywych substancji, takim szczególnym podmiotem jest człowiek. Czym się charakteryzuje? Ano, istnieje w sobie, to jest raz, ale też i wyłania z siebie pewne autonomiczne działania. I żeby tego człowieka jakoś rozpoznać, żeby ten obraz człowieka był uniwersalny, niekonfesyjny, no trzeba znaleźć jakiś punkt wyjścia. I tutaj właśnie ojciec Krąpiec proponuje, by tym punktem wyjścia uczynić doświadczenie. Tak jak punktem wyjścia w metafizyce uczynił doświadczenie bytu, proszę bardzo, doświadczamy, że coś istnieje, to jest nasz pierwszy fakt, i wyjaśniajmy to. Tak samo tutaj punktem wyjścia antropologii będzie doświadczenie człowieka. Przez kogo? Przez nas samych. I nawiązuję tutaj do tego słynnego powiedzenia właśnie świętego Tomasza, który też zwrócił uwagę na to, że experitur enim homo se esse idem qui intelligit et sentit. Że człowiek doświadcza czego? Że jest tym samym, który odczuwa i myśli. A więc w doświadczeniu naszym, tym pierwotnym doświadczeniu, doświadczamy siebie jako istoty, która z jednej strony jest zmysłową, istotą zmysłową, cielesną, ale i równocześnie umysłową i jest jednością. I to jest to bazowe doświadczenie, na którym właśnie budujemy rozumienie osoby, że bezpośrednio doświadczamy własnego ja. Ja jestem. To doświadcza. Czy jestem Chińczykiem, czy Japończykiem, czy wierzącym, czy niewierzącym, to jest punkt wyjścia niekonfesyjny. Doświadczam własnego ja. Natomiast kim jest to własne ja? To doświadczam bezpośrednio. W czym? W aktach moich. W aktach moich. A więc w tym, co nazywam moje. W tym, co wyprowadzam ze swojego działania. I w ten sposób rozpoczyna budować właśnie specyficzną antropologię, antropologię właśnie osoby ojciec Krąpiec. Otóż doświadczając tego, ja w aktach moich odkrywam siebie jako kogo? Ano właśnie jako istotę rozumną w aktach poznania. Odkrywam siebie jako istotę wolną w aktach decydowania. Odkrywam siebie jako istotę amabilną w aktach pożądania. I wreszcie odkrywam siebie jako istotę religijną w aktach religijnych. I to są pierwsze odkrycia właśnie oblicza człowieka, tej osoby, że to ja jestem właśnie taki. I dzięki tym odkryciu tych czterech cech, a więc aktów poznania, aktów miłości, aktów wolności, aktów religijności, odkrywamy coś jeszcze głębszego. Okazuje się, odkrywamy fakt ludzkiej transcendencji, mianowicie tego, że choć jesteśmy w świecie materialnym i choć z tym światem materialnym tworzymy jedność, to jednak ten świat przekraczamy. Skąd wiemy, że przekraczamy? No właśnie o to chodzi. Krzesło nie myśli, krzesło nie decyduje, zwierzę nie myśli, zwierzę nie decyduje. Tam wszystko jest kierowane instynktem. Otóż widzimy, że transcendujemy świat przyrody, świat, w którym żyjemy. Co to oznacza? To znaczy, że nie jesteśmy nigdy do końca zdeterminowani prawami biologii. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza przy dzisiejszych teoriach, gdzie nam się chce wmówić, że mamy już takie stałe determinacje, nie można się ani homoseksualizować, stała determinacja, tam powiedzmy sobie jakaś inna stała determinacja. Otóż nie ma czegoś takiego. Człowiek transcenduje naturę, a zatem może podbijać ten świat i swoją biologię właśnie pod prawa ducha. To oznacza, że musi być źródło w takim razie specyficzne ludzkiego istnienia. I tak dochodzimy do pojęcia duszy. Dusza, która nie może pochodzić z przemian materii, bo takich aktów by nie wykonywała, a więc dusza, która jest stwarzana. Dalej z tą koncepcją właśnie człowieka, który w ten sposób się odsłania jako osoby, równocześnie odkrywamy jego funkcję w stosunku do społeczeństwa, a więc do drugich osób. Jaka to jest właściwość? Ano odznacza się człowiek godnością. Dalej odznacza się podmiotowością wobec prawa i tak zwaną cechą zupełności. Godnością w sensie filozoficznym znaczy to, że w tym świecie, w którym żyjemy, ponieważ odkrywamy człowieka jako takiego, człowiek nie może być środkiem. Zawsze musi być celem. I to jest cała istota odkrycia właśnie godności ludzkiej. Człowiek w tym świecie właśnie ze względu na to, że myśli, że jest wolny, że jest amabilny, że jest religijny, stoi najwyżej w hierarchii bytów. Zatem nie może być środkiem, jest celem. A zatem cały świat jest dla niego. Nie on dla świata. Wszystko, co w tym świecie jest dla niego, państwo dla niego, rodzina dla niego, szkoła dla niego, kościół dla niego. Otóż w tym kontekście dopiero odkrywamy nie tylko wielkość, ale widzimy właśnie tę godność człowieka, że ona jest ufundowana w jego naturze. Następnie mamy kolejną cechę, mianowicie podmiotowość wobec prawa. Odkrywamy dalej, a więc, że człowiek, nie tylko człowiekowi przysługują prawa i tylko jemu przysługują prawa, dlatego że aby komuś przysługiwało prawo, musi być istotą świadomą. Trudno więc mówić, że zwierzę ma prawa albo że drzewa mają prawa. Prawo może mieć tylko ten byt, który jest świadomy swych praw, a zatem prawa są tylko, podmiotem prawa jest tylko człowiek i równocześnie on jest przedmiotem prawa, celem prawa. Czyli w ostateczności widzimy, celem prawa jest co? Dobro człowieka. Każde więc prawo ma być tak formułowane, żeby mu ułatwić czynić dobro, a utrudnić zło. I wówczas jest to prawo, które jest rzeczywiście prawem sprawiedliwym. I ostatnia cecha to jest właśnie ta cecha, mianowicie zupełność. Cecha, która została przez marksizm zupełnie wyrzucona, dlatego że w marksizmie, filozofii właśnie materialistycznej, człowiek nie był bytem zupełnym. Dopiero człowieka czyniło człowiekiem albo społeczeństwo, dlatego już trzeba było tego maleńkiego zapisać do pionierów, później do ZUH-ów, do ZMS-u, ZMP, do partii, bo to społeczeństwo dopiero czyni człowieka człowiekiem. Człowiek nie jest bytem pełnym. Drugim takim elementem w marksizmie to była praca. Praca była tym elementem antropotwórczym. To właśnie dzięki pracy zwierzę, małpa spadła z drzewa i zaczęła właśnie wytwarzać narzędzia i powstał właśnie, wykształtował się człowiek. Otóż tu idzie jakby ten obraz człowieka, a pamiętajmy, był tworzony właśnie wtedy, kiedy marksizm był naporem. Kiedy właśnie marksizm raz ten obraz świata materialistyczny forsował, i ten obraz człowieka, gdzie człowiek jest tym elementem społeczeństwa i to społeczeństwo go poddaje, zostaje właśnie ukazany obraz człowieka autonomicznego, osoby, która w stosunku do świata przyrody przerasta ten świat przyrody, transcenduje i o tym musi jakby każdy sobie zdawać sprawę i równocześnie do społeczeństwa, gdzie w społeczeństwie właśnie człowiek zawsze jest celem dla państwa, celem dla polityki, celem dla ekonomii. To są te zręby drugiej właśnie jakby dyscypliny, z którą związał całe swoje życie ojciec Krąpiec. Metafizyka widzimy, ale zrozumienie świata i antropologia, rozumienie człowieka, to są jakby dwie nogi, dwa filary, na których zbudowana jest ta jego filozofia. Bo to właśnie z rozumienia teraz człowieka będziemy rozumieli etykę. Z rozumienia człowieka będziemy rozumieli kulturę. To właśnie z rozumienia człowieka będziemy rozumieli religię. To właśnie z rozumienia człowieka będziemy rozumieli politykę. I w tych dwóch jakby miejscach można właśnie dostrzec czy docenić wielki wkład ojca Krąpca w filozofię polską, w odbudowywanie właśnie podstaw kultury humanistycznej w Polsce przez filozofię. Stąd tak bardzo zależało mu, by tę encyklopedię zakończyć, by ona właśnie była jakby takim testamentem dla społeczeństwa. Społeczeństwo, które zostało pozbawione tego typu edukacji, niechże ma szansę edukować się samodzielnie od nowa. Jest więc jakby w tej encyklopedii zostawiony jego testament. Natomiast w tych dwóch dziedzinach jest pierwszym polskim metafizykiem, który opracował całościowo właśnie tę koncepcję filozofii i jest pierwszym polskim antropologiem, który opracował właśnie tę koncepcję człowieka jako osoby. W Polsce go znamy, ale gdy zaglądamy do podręczników międzynarodowych, zagranicznych, jest także pierwszym światowym filozofem, który właśnie opracowuje w pełni antropologię, a więc cały wykład o tym człowieku i metafizykę. I myślę, że to jest właśnie dziedzictwo, z którego możemy korzystać, winniśmy korzystać i do którego zachęcam Państwa, by skorzystać. Bardzo dziękuję za ten.
Księże profesorze, mam takie mocne przekonanie, że filozofia jest bardzo prosta. Mam takie mocne przekonanie, że filozofia jest bardzo prosta, bardzo piękna i bardzo potrzebna. I myślę, że wszyscy studenci i profesorowie, którzy słuchali teraz tego wykładu i mogli się spotkać z księdzem profesorem, że chyba wszyscy mamy to samo przekonanie. Raz jeszcze za ten przepiękny wykład i to spotkanie księdzu profesorowi dziękuję. Dziękujemy wszyscy. Chciałbym Państwu studentom tylko powiedzieć, że w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej tu w Toruniu, w tym budynku na pierwszym piętrze jest biblioteka. A w tej bibliotece jest czytelnia. A w tej czytelni jest półka, na której znajdą Państwo bez konieczności wypożyczania, ale od razu możecie sięgnąć po 10 tomów encyklopedii, powszechnej encyklopedii filozofii, o której wspominał ksiądz profesor, która jest dziełem życia ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Chciałbym powiedzieć, że znajdziecie tam Państwo także pięknie oprawione książki, które są wydawnictwem Towarzystwa Świętego Tomasza Zakwinu, a które autorami są ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk, stojący tam z tyłu ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Kieresz, pan profesor. Zawsze panu profesorowi to przypiszemy, ale to jest ten duch. Także pan profesor Piotr Jaroszyński. Po prostu chciałbym Państwa zachęcić do tego, by tę umiejętność poznawania świata i człowieka kontynuować, żeby z murów naszej uczelni wychodziły, i to jest nasze pragnienie, i nasza praca, i nasze marzenie, które stanęło u początku wielkiego dzieła ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, by wykształcić elity intelektualne w Polsce. Prymas Polski, prymas tysiąclecia, ubolewał bardzo nad tym, że nie ma elit katolickich, i zrobił wszystko, czynił wszystko, by te elity było. I dziękuję bardzo raz jeszcze księdzu profesorowi za to, że dzisiejszym wykładem przyczynił się wielce do formowania elit w Polsce. Serdeczne Bóg zapłać. Pani Małgosia ma jakieś pytanie, tak? No można, oczywiście, że można. Jest jakiś mikrofon, żeby student tutaj jakiś podszedł. Tu jest mikrofon. Jest jakiś mężczyzna obrotny tu na sali? Nie, nie ma. Panie Łukaszu, niech pan wyjdzie. Tu jest mikrofon. Dobrze? Szybciutko.
Szczęść Boże. Małgorzata Kania, studentka 5 roku politologii. Proszę księdza, podczas wykładu księdza profesora nasunęło mi się kilka refleksji, a mianowicie mówił ksiądz profesor o Poznaniu. Uczymy się tutaj, że czym jest prawda? Prawda jest to zgodność poznania z rzeczywistością. O jakie poznanie chodzi? Ponieważ jeżeli są na przykład dwie osoby, zakładamy, że mają obydwie osoby dobrą wolę, ale jest pewien błąd. Na przykład ktoś jest, może zabrzmi to tak bardzo radykalnie, ale ktoś jest na przykład daltonistą i już tutaj na samym początku jedna osoba stwierdza, że tak, trawa jest zielona, ale ten daltonista mimo dobrej woli stwierdza, no, że ta trawa jest szara. Zatem, przepraszam, troszkę się denerwuję, zatem moje pytanie brzmi, o jakie poznanie chodzi? Czy to jest poznanie moje subiektywne, które doprowadzi do tego, że może być błędnie ukształtowane i będę głosiła jakieś głupoty? Czy chodzi o, może jest jakaś idea poznania? Może zabrzmi radykalnie, ale jakaś platońska idea poznania, do której my mamy dążyć, idealne poznanie. A drugie pytanie to jest to, co konstytuuje to poznanie? Co sprawia, że jest tym dobrym poznaniem właśnie? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest i ciekawe, i oczywiście skomplikowane, bo stoi u podstaw właśnie poznawania. Ale może zanim troszkę porozróżniamy, zobaczmy taką jedną bardzo prostą prawidłowość. Uczymy się języków różnych, tam angielskiego, francuskiego, niemieckiego. No i nazywamy na przykład różnymi słowami krzesło. Ale okazuje się, że choć różne słowa wypowiadamy, to tak z różnych państw okazuje się, wszyscy naprowadzamy się na widzenie tego krzesła. Co to oznacza? Oznacza się, że mamy jakby obraz, intelektualny obraz krzesła, wszyscy podobny, czyli jak Chińczyk patrzy na krzesło, to on tworzy sobie obraz krzesła, nie? Jak Japończyk patrzy na krzesło, on też sobie tworzy jakby obraz krzesła, czyli mamy jakiś obiektywizm poznawczy w tym naszym ujęciu poznawczym, choć różnymi słowami go nazywamy. I gdyby nie było, że mamy taki obiektywizm poznawczy, proszę zobaczyć, nigdy byśmy się języków nie nauczyli, bo to słowo by nas nigdy nie naprowadziło na widzenie krzesła, chyba żebyśmy zgadywali. Otóż to jest taka jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Natomiast wracając już do prawdy. To jest piękny, klasyczny tekst, właśnie taka perełka Tomasza, który mówi w ten sposób, że każda rzecz. I teraz sobie wyobraźmy taką rzecz, czy to będzie krzesło, czy coś. Postawiona jest pomiędzy dwoma intelektami. Jeden to jest ten intelekt, który tę rzecz pomyślał, a jeśli to jest artysta albo stwórca, i drugi to jest ten, który tę rzecz poznał, intelekt. W związku z tym, jest jeszcze pomiędzy środku, na środku jest rzecz, która została naznaczona przez ten intelekt. Mamy więc trzy sytuacje i trzy prawdy. I na to często nie zwracamy uwagę. Najczęściej spotykamy się z tą prawdą właśnie w sensie takim zgodność wypowiedzi lub niezgodność. Mówimy, jest dzisiaj pogoda. Wszyscy patrzymy, jest pogoda. No chyba, że ktoś jest niewidomy, no to będzie właśnie problem, coś takiego. To pomijamy tę sytuację. Jest pogoda. I dlatego mówimy zgodne, jest to zdanie prawdziwe, że jest zgodne ze stanem rzeczy. I to jest właśnie tak zwana prawda w sensie logicznym. Ale proszę zobaczyć, mamy perłę przed sobą i mówimy prawdziwy perły. Albo spotykamy człowieka i mówimy prawdziwy przyjaciel. Otóż używamy też słowo prawda. Jest to tak zwana prawda w sensie metafizycznym. To jest właściwość rzeczy. Tamta była prawda w sensie logicznym, a to jest właściwie, i to jest właściwość sądu naszego, zgodnego lub niezgodnego ze stanem, to jest prawda w sensie logicznym. Natomiast to jest prawda jako właściwość rzeczy, czyli ta perła jest tym, co właśnie jest zgodne z tym zamysłem, być perłą, czy też być prawdziwym przyjacielem. I to mamy drugie rozumienie prawdy, prawdy w sensie metafizycznym. I tu ta prawda w sensie metafizycznym dla nas jest jakby bazą. Widzimy, ja nie tworzę prawdy dla krzesła. W tym krześle, w tym przedmiocie jest tam zawarta myśl. Jeśli Państwo teraz siedzą na krzesłach, proszę zwrócić uwagę, że uciskacie pewną myśl tam. Więc z szacunkiem, tam jest myśl, którą ktoś wymyślił, właśnie zrobił i uciskamy ją. Tam jest pewna myśl. I teraz paradoks na tym polega, że nasz intelekt spotyka się tam właśnie z tym, co jest z intelektu. Inaczej w żaden sposób byśmy nie weszli w poznawanie rzeczy, gdyby w rzeczy nie było złożone coś z intelektu. Deskę możemy poznać twardość dotykiem. Barwę wzrokiem. Natomiast intelekt poznaje to, co jest z intelektu w rzeczy. I to jest ta prawda właśnie złożona w rzeczy i ona jest tym obiektywnym elementem. My się możemy mylić, że ja tam coś innego zobaczę, ale tym kryterium jest właśnie krzesło. I my się z nim wszyscy uzgadniamy. To jest aspektywne widzenie, nie oznacza, że po prostu nie ma czegoś takiego, jak właśnie prawdy o krześle, która jest zawarta nie w moim intelekcie, właśnie wpierw w krześle. I dochodzimy jeszcze do trzeciego rozumienia prawdy. Ono już jest szczególne, mianowicie prawda jako sam zamysł. W przypadku sztuki zwłaszcza to jest widoczne. Artysta ma pomysł, a więc skonstruował pewną ideę i to jest ta prawda, w sensie właśnie nazywamy to ontycznym. Albo stwórca ma właśnie ten pomysł człowieka, ideę człowieka. I to jest właśnie ta najbardziej pierwotna, to jest ta sama ta idea, sam ten pomysł. I teraz według tego pomysłu jest zrobiony obraz. wymalowany obraz, czy właśnie wyprodukowany dany przedmiot. I tu już w tym przedmiocie to jest ta właśnie prawda metafizyczna nam zrealizowana i znowu my podchodzimy i albo się uzgadniamy, że to jest prawdziwe, że to jest zgodne albo niezgodne. Także te trzy rzeczy warto właśnie rozpamiętywać, czy rozróżniać, natomiast najważniejsza jest właśnie dostrzeżenie tego, to co właśnie metafizyka tutaj wprowadza, uświadamia nam, że to nie my jesteśmy nośnikami prawdy. Rzeczy są nośnikami prawdy. My się prawdy uczymy. I proszę zobaczyć, lekarz mądry to nie jest ten lekarz, który wszystko z głowy wyprowadza. Nie, który poznał prawdę organizmu. On jest mądry mądrością organizmu. Fizyk mądry to nie jest fizyk, który tam wszystko z głowy wymyślił. Fizyk mądry, który jest mądry mądrością tej struktury materii. A skąd się wzięła ta mądrość struktury materii? Od Stwórcy. A skąd się wzięła ta mądrość struktury tego krzesła? Od Twórcy. I tego właśnie na to zwraca metafizyka. Natomiast zwróćmy uwagę, że filozofia nowożytna, począwszy właśnie od empiryków brytyjskich, Hume, Locke, czy też właśnie począwszy od Kanta, zupełnie nas informuje inaczej. Mówi, świat nie niesie w sobie żadnej informacji. To jest masa. Trzeba go informować. Trzeba go racjonalizować. I konsekwencje tego są okrutne w kulturze, ale nie tylko, już tu wspominałem na przykładzie człowieka. Prawda właśnie jest w rzeczach i w związku z tym ona oczywiście, to poznanie wymaga wielkiego wysiłku, uzgadniania, bo to jest cała teoria poznania, kiedy błędy robimy, kiedy jesteśmy zmęczeni, coś innego, kiedy właśnie no, nie widzimy i tak dalej. Tak, to są wszystko rzeczy, które związane są z tak zwanymi już błędami poznawczymi, natomiast prawda jest tam, jeśli może.
Jest jeszcze szansa, by stać się mądrzejszy mądrością księdza profesora. Jeszcze możliwość jednego pytania. Bardzo prosimy. Damy kobiecie pierwszeństwo, tak? Króciutko.
Pilnie słuchałam wykładu. Przepraszam. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że podczas wykładu padły takie określenia, mianowicie, że człowiek posiada podmiotowość prawa, zacytuję też, że prawa może mieć tylko człowiek, bo jest świadomy tych praw. Zwierzęta i rośliny tej podmiotowości prawa nie posiadają, bo są nierozumne, bo nie mają rozumu, prawda? I teraz chciałabym odnieść się do... mówimy o człowieku, tylko że na przykład o człowieku, który jest świadomy, który się narodził. A człowiek, który jest w łonie matki, no nie ma tej świadomości takiej, może nie jest świadomy sam siebie, że istnieje, jak to było powiedziane wcześniej, że człowiek jest autonomiczny, że jest świadomy siebie poprzez konkretne akty. I teraz, gdyby teraz ktoś to z ruchu feministycznego przeczytał, to pomyślałby sobie, no dobrze, no to jak jeżeli dziecko jest... Jeżeli embrion jest nieświadomy, jeżeli nie dokonuje aktów w realnym życiu, to można doskonale go usunąć, bo nie jest istotą, nie jest osobą. Jak mógłby ksiądz to troszeczkę rozszerzyć i wyjaśnić? Jak znaleźć broń, żeby móc kogoś...
Zastrzelić.
No, zastrzelić w pewnym sensie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No bardzo dziękuję. Też bardzo ciekawe pytanie i problem bardzo szeroki. Otóż idąc tak dalej, można by powiedzieć nie tylko o embrionie czy o tego, ale jak śpimy, to przecież też nieświadomi jesteśmy. To też by nas mógł tam wtedy ktoś po prostu zrobić, co chcemy. Nie? Więc pierwsza sprawa... To trzeba rzeczywiście jakby tego się nie bać i nie dać się zwariować, jeśli chodzi o prawo, że tylko i wyłącznie
o przysługiwaniu prawa, prawu, czy prawo przysługuje temu, który, kto wie, że takie prawo ma. No więc to jest pierwsza sprawa. To jest to. Natomiast teraz kwestia tego rozszerzania świadomości. Mówiliśmy, czy zwróciłem Państwu uwagę też jeszcze na taką trzecią cechę, zupełność. Bo oprócz tego podmiotowości wobec prawa, godności jest jeszcze tam trzecia cecha, zupełność. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek od początku, czyli jak jest w tym stanie, powiedzmy sobie, komórki w tym właśnie embrionie, od początku jest zupełnym bytem, czyli pełnym bytem, czyli jakim? Bytem ludzkim, to znaczy, że jest rozumnym, jest wolnym i jest amabilnym i jest religijnym. Ale przecież wiadomo, ktoś mówi, no zaraz, no tak, ale jest bytem potencjalnym, czyli i nasza świadomość jakby się aktualizuje się, wyrazi się, ale już mamy te wszystkie możliwości tam złożone. W związku z tym, z tej racji właśnie mówimy, przysługuje nam prawo, bo jesteśmy właśnie tym bytem świadomym. No, Japończycy okazuje się, że już liczą, czy tam któryś z tych krajów liczą lata właśnie, te 9 miesięcy od urodzenia, czyli już liczą człowieka, ba, są pewne prawa, zresztą nawet w prawie polskim, że dziecko nawet jeszcze nie narodzone już dziedziczy, czyli przysługują mu prawa. Przysługują mu prawo, mimo że jest przecież nierozumny i tak dalej. Więc tutaj, żeby pani jakoś w coś pomóc, bo trzeba by było dłuższy wywód, że ta świadomość, o której mówimy, która jest warunkiem podmiotowości, ona jest w potencjalności złożona właśnie w człowieku jako tym właśnie tutaj embrionie, jako właśnie w tym komórce, jako w tym płodzie, bo to jest płód ludzki, to jest człowiek. I tam ma wszystkie te rzeczy złożone. Ba co więcej, z metafizyki się dowiadujemy, jakie mu prawa przysługują. Proszę zobaczyć, prawo tożsamości, a więc jest od początku tym, czym jest. Niesprzeczności prawo, a więc nie jest tym i nie jest zarazem. Wyłączonego środka mu przysługuje prawo, to znaczy nie jest jakimś bytem pośrednim. I to są argumenty, bo dlatego, że tym prawem charakteryzuje się każdy realny byt, nawet ten mini, którego nie widzimy. W związku z tym jest człowiekiem i ta świadomość potencjalna jest tutaj podstawą tej podmiotowości.
A znowu chciałbym zachęcić do pójścia na pierwsze piętro potem. I jest taka książka, która nazywa się Metafizyka, której autorem jest też ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec. I jeszcze to jedno pytanie, tam podnosił rękę już, to może ktoś inny podnosi rękę. I jeszcze jedno pytanie przed...
Jest to.
Lidia Cichowlas, pierwszy rok dziennikarstwa. Chciałam się odnieść do pytania koleżanki, ponieważ zapytała o to, jak jest z naszym poznawaniem, że jedna osoba widzi trawę zieloną, inna, że szarą. Ja do tej pory myślałam, że najważniejsze jest w tym poznawaniu to, że coś istnieje i że nieważne jest, czy ta trawa jest zielona, czy szara, tylko prawda tkwi w tym, że zarówno ja i ta druga osoba wiem, że ta trawa istnieje. I właśnie chciałam zapytać o istnienie. Jak to jest z poznawaniem?
To jest dopiero metafizyka już. Tak, tak. No tak upraszczając sprawę, mówimy, że najważniejsze jest tak istnienie. Ale zwróćmy uwagę, o co nam tutaj chodzi, kiedy mówimy, że najważniejsze jest istnienie. Chcemy pokazać genezę naszego poznania. Znowu nasz intelekt jest pewną możliwością. My takich możliwości mamy dużo. Proszę zobaczyć, nasz słuch jest możliwością. Kiedy wiemy, że słyszymy? No kiedy dźwięk się napotkamy. To dźwięk aktualizuje nasze słyszenie. Nasze oczy, nasz wzrok jest też możliwością. Kiedy zaczynamy widzieć? Kiedy się pojawia barwa, to zaczyna się aktualizować nasze widzenie. I otóż generalnie tak, kiedy zaczyna się nasze myślenie, możemy postawić pytanie. Kiedy zaczyna się w ogóle nasze myślenie, poznawanie? Otóż właśnie wtedy, kiedy spotkamy się z rzeczą realną. Ba, Tomasz powie w ten sposób. Gdyby nie było rzeczy realnych,
nie poznawalibyśmy. Gdyby nie było rzeczy realnych, w ogóle byśmy nie mogli poznawać, nie moglibyśmy się zaktualizować jako poznający. I to jest jakby ten, to jest to jakby ten punkt wyjścia, stąd powiadamy, że stwierdzamy istnienie rzeczy i to jest najważniejsze. Nie ma istnienia rzeczy, nie ma poznania. Wtedy możemy co? No wtedy albo wymyślać coś, albo konstruować. Właśnie o to chodzi. Możemy myśleć na jakichś abstraktach. Więc nie ma, bo istniejąca rzecz aktualizuje nas. Natomiast teraz proces poznawczy się bardzo musi rozwijać, bo musimy treść poznać. I dlatego mamy już teraz spartykularyzowane poznanie. Fizyk ma to robić. Chemik ma ten aspekt poznawać. Stolarz ma ten aspekt poznawać. A filozof ma ten aspekt poznawać. Jaki? Ano właśnie to, czego nie dostrzeże na przykład fizyk. Fizyk nie dostrzeże, że w tym krześle jest, proszę zobaczyć, złożona myśl. To, co nazywamy krótko forma. Biolog nie dostrzeże, że w tym człowieku jest dusza. Bo on czym innym zajmuje się, ale jego poznanie jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Każdy ma swoje miejsce na poznanie, natomiast właśnie filozofia, antropologia ma zadanie nam pokazać, kto to jest ten, kto jest poznawany. Aha, to jest człowiek, a co to znaczy, że to jest człowiek, jaka jest ostateczna racja istnienia, co jeszcze jest potrzebne do tego, by być człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się dopiero rozbudowuje poznanie właśnie od strony treści i ono idzie właśnie w te aspekty czysto jakościowe, które biorą nauki szczegółowe i w czysto ilościowe. A mamy właśnie tę osobną, specyficzną dyscyplinę, która nam pozwala właśnie nie tylko poznać od strony treści, ale i zrozumieć, co to jest człowiek, dlaczego to jest człowiekiem i co takiego szczególnego jest w nim jako człowieku.
Księże profesorze, ja miałbym też jedną małą prośbę jeszcze, by ksiądz profesor trochę ujawnił nam tajemnicę pracy księdza profesora, ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca. To znaczy, słyszymy dzisiaj i podziwiamy wielki intelekt, niezwykły filozof, ale też ogromna praca. Ksiądz profesor przez wiele lat widział, jak wygląda codzienna praca ojca profesora. Może krótko dwa słowa na ten temat. Dla studentów, by zapalić do pracy.
Tak jest. Otóż no, ojciec bardzo często podkreśla taką jedną rzecz, że w zakonie właśnie kaznodziejskim, w zakonie dominikanów, oni mieli zapisane w regule, że jeśli ktoś pracuje mniej niż 8 godzin studium dziennie, to grzeszy. To nie tylko, że się opija, tylko też z tego trzeba się było spowiadać. Więc w związku z tym widzimy, jak problematyka tej pracy, takiej zwłaszcza intelektualnej, była kładziona. To równocześnie, wiadomo, w różny sposób wyglądało. Natomiast to, czego można się było od ojca uczyć, to naprawdę on był tytan pracy. On nigdy nie przestawał być filozofem i filozofować. Czy był na spotkaniu, czy na jakimś wolnym takiej rozmowie, tam zawsze poruszyło się, czy dochodziło się do pewnych problemów. Do pewnych zagadnień życiowych, filozoficznych, jakichś tam społecznych. Stąd też stawał rano o godzinie 4, jak mówił, parzył kawę, żeby Pana Jezusa nie przyjąć na soki żołądkowe, tylko na kawę porządną, mszę później odprawiał. No i rozpoczynał studium czytania, lektur. Kiedy był rektorem, mówi, do 10 godziny, od 4 do 10 pracował. O 10 wychodził na uniwersytet, administracja i wiadomo, ale już do tego czasu miał wszystko przygotowane, stąd też, nawet będąc rektorem, to kilka monografii opublikował. Wracał, później odpoczywał. No oczywiście bardzo był zdyscyplinowany, bo już 6 godzina to dla niego, czy lato, czy zima, to się już brał do spania, więc nikt tam telefonów po 6, w pół do 7 nie wykonywał. No i dzięki temu właśnie w tej takiej dyscyplinie mógł rzeczywiście wiele rzeczy dokonać. Także.
Jeszcze ostatnie pytanie. Ostatni moment życia ojca profesora to jest też niezwykle symboliczny.
Tak, no rzeczywiście. No ja miałem ten zaszczyt, czy też taką właśnie takie szczęście, gdyż przez tę encyklopedię, a to trwała praca prawie 11 lat, proszę sobie wyobrazić, 11 lat, dzień w dzień, z wyjątkiem niedzieli, no od godziny zawsze 15 do 17 czytywaliśmy hasła, a więc te artykuły, które pisali autorzy, by można było nadążyć i dostarczyć materiału do redakcji. I właśnie w ten pamiętny dzień 8 maja także normalnie odczytaliśmy część haseł, które przyszły do sprawdzenia. Przyniosłem mu do autoryzacji jego hasło, które pisał na temat właśnie chrześcijaństwa. To już było hasło do suplementu, gdyż chrześcijaństwo miało być w pierwszym tomie, jakoś zastanawialiśmy się, czy je dać. I na tym, poprawiając to swoje hasło właśnie w miejscu, gdzie był zatytułowane Przyjście Chrystusa, właśnie takie otwarte były i wtedy tam przy tym haśle właśnie zmarł. Na siedząco nawet nie przewrócił się, tak że normalnie znaleziono go na krześle, lekko przechyloną głową, z otwartym właśnie, z długopisem i przy sprawdzonym haśle. Także taki, jak rzeczywiście, tak jak żołnierz, który ginie na bitwie, tak właśnie filozof, który podczas pracy zatrzymuje i jakby odłożył tak z otwartym, powiedziawszy, no doczytam to za chwilę, niech tylko zostanie czas tylko. Także.
Raz jeszcze, gościem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej był ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Marniarczyk. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy.
Bardzo. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tutaj ojcu rektorowi za zaproszenie. No i bardzo Państwu dziękuję za tę taką ważną i sympatyczną Waszą obecność i słuchanie. Jeśli ku czemuś to służy, niech to właśnie służy dla naszemu wspólnemu dobru, bo to jest to wspólne dobro, wzrastanie w mądrości, szczęść Boże.